Radio Kraków Kultura.
Barbara Grobler, Weronika Śmigielska w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Połamałam sobie język na wejściu, więc muszę się teraz pilnować. Spółdzielnia Ogniwo, to zróbmy takim hasłem startowym, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o 10 urodzinach. I mam wrażenie, że powinnam, zwłaszcza dla słuchaczy i słuchaczek, którym na przykład Spółdzielnia Ogniwo nic nie mówi, o czym my rozmawiamy i czego, czyje 10 urodziny świętujemy. Bo świętujemy.
Jak najbardziej świętujemy. Z dumą. To ja zacznę. Spółdzielnia Ogniwo mieści się aktualnie przy ulicy Smolki 11A w Podgórzu. Zapraszamy serdecznie wszystkich, bez względu na to, czy teraz dowiadujecie się o nas po raz pierwszy, czy już bywaliście, bywałyście. Jest to księgarnia-kawiarnia, jest to społeczny dom kultury, ten wątek pewnie będziemy zaraz rozwijać, co to w ogóle znaczy. Jest to spółdzielnia pracy, pierwsza założona w Krakowie po 89 roku, z tego co wiemy. Jest to szalony projekt i myślę, że te ponad już 10 lat temu, ponieważ 9 maja mija 10, przepraszam, 4 maja, mija 10 lat od pierwszego wydarzenia zorganizowanego już w naszej pierwszej siedzibie na Paulińskiej 28, ale praca organizacyjna i cały projekt zaczął się wcześniej, więc tak naprawdę świętujemy bardzo długie urodziny już od jakiegoś czasu. I myślę, że kiedy zakładaliśmy Ogniwo, to żadne z nas się nie spodziewało, że będziemy świętować 10 urodziny.
A czy to jest dobry moment, żeby zapytać, z jakich potrzeb zrodziła się idea? Z deficytów? Bo wiecie, to tutaj bardzo duże słowa zawsze można dopisywać w takich sytuacjach, czyli z jednej strony mamy jakąś wspólnotę albo jedna osoba, która rzuca jakiś temat niemalże jak przy ognisku, to są legendy przy różnych sytuacjach i coś się dzieje. Czy to jest sytuacja, w której to był głęboko przemyślany projekt wynikający, nie wiem, właśnie z potrzeb, z jakichś luk, które się obserwowało? Jak to jest? Może to być zupełnie śmieszna opowieść również. Też przyjmiemy.
To będzie chyba po trochu, wszystkiego. Po trochu z każdego.
Trochę grozy, trochę, trochę śmiechu.
O, będzie horror. Dobrze, to może być pobudzające.
Chciałaś poranny rozruch.
To proszę, to masz.
Okej, okay. To jest, jesteśmy w takim razie w Krakowie w roku 2012. Właściwie dzieje się wtedy wiele rzeczy na niwie ruchów miejskich, też aktywizmu. Powstaje krakowski chór rewolucyjny, który istnieje do dziś i właściwie nie wiem, czy świętował swoje urodziny, a też już ponad 10. I w ramach różnych inicjatyw poznaje się pierwsza 10 spółdzielców i spółdzielczyń i ten pomysł rodzi się z takiej potrzeby stworzenia miejsca na te rzeczy, którymi już się wtedy zajmowaliśmy. Organizowaliśmy spotkania, chcieliśmy debatować, chcieliśmy, mówiąc tak, nie wiem, tradycyjnie, naprawiać świat, ale też przygotowywać, być zapleczem dla różnych ruchów i różnych inicjatyw społecznych, aktywistycznych. I mieliśmy poczucie, że takiego miejsca w Krakowie nie ma, że nawet takie zaprzyjaźnione inicjatywy, no tak, nie dają nam takiej pełnej wolności i przestrzeni do tego, co chcemy robić. To był taki pierwszy kamyczek. Potem nastąpił ten proces długotrwały, o którym też wspomniałaś, to znaczy w ogóle nasz pierwszy pomysł to była spółdzielnia mieszkaniowa. Ja cieszę się, że ostatecznie mamy księgarnię.
Nie wiem, dlaczego ty się śmiejesz, słuchaj.
Albo śmieję się dlatego,
nic
że
nie
jednym
mówisz
z późniejszych pomysłów było spółdzielczy dom starców, jak już dożyjemy do...
Słuchajcie, no 10 za wami, to ja myślę, że jest szansa, żeby pomyśleć o, wiecie, etapu. Jesieni życia.
No myślimy generalnie tak, o zaspokojeniu swoich potrzeb społecznych, ale też swoich potrzeb i tak już myślimy do przodu.
Tak, i myślę, że to jest coś, co towarzyszy tej koncepcji spółdzielni. Też właśnie takie wielotorowe, powiedzmy, myślenie. Zresztą ono też towarzyszy, wrzucę tutaj teraz kolejny kamyczek, przedsiębiorstwom społecznym. To za chwilę będziemy rozpakowywać jeszcze tę koncepcję. Ale kolejny ten ważny wątek na starcie to była taka potrzeba, wola, pomysł, marzenie przetestowania modelu spółdzielczego w dzisiejszych warunkach. Byli wśród nas i są do dziś osoby, które właśnie mają taką zajawkę na ten model spółdzielczy. Co to znaczy? Ponieważ, proszę Państwa, nie, spółdzielnie mieszkaniowe i mleczarskie nie są jedynymi, z którymi zostaliśmy w dzisiejszych czasach, choć tak się wydaje. Spółdzielnia to przedsiębiorstwo, w którym, którego pracownicy, współtwórcy mają równe prawo do decydowania o jego rozwoju i do zarządzania nim. To znaczy, że teraz tak wpadłam w taki moment objaśniania. Jeżeli w spółce mamy większościowego udziałowca i on daje więcej pieniędzy albo więcej czasu i energii, to jego głos jest silniejszy. W spółdzielni, bez względu na to, ile ktoś wniósł pieniędzy, ma jeden głos. To jest takie radykalnie demokratyczne podejście. Oczywiście poza tym jest zarząd, rada nadzorcza, takie inne elementy. Ale to, że chcemy się tym wpływem i odpowiedzialnością dzielić za przedsiębiorstwo, które będziemy prowadzić, za inicjatywę, którą prowadzimy, to też było dla nas ważne od samego początku.
Dorzucisz kamyczek?
Ja zbieram na razie te kamyczki, a później będziemy się nimi zajmować.
Ja może do tego spółdzielczego wątku, bo to się może wydawać jakaś trochę anachroniczna idea, ale mam takie wrażenie, że nam się rzeczywiście udaje te międzynarodowe zasady ruchu spółdzielczego, tradycyjne, autentycznie wcielać w życie, bo te zasady to jest ta demokratyczność, o której mówiła Weronika, ale też co jest ważne, no bo demokratycznych instytucji jest wiele, ale połączona też z takim wpływem i udziałem ekonomicznym. Ale też realizujemy inne takie tradycje i wartości spółdzielcze, bo spółdzielczość to nie tylko wspólne posiadanie spółdzielni, zarządzanie nią, ale też takie wartości pomocy wzajemnej, współdziałania, współkształcenia się i też troski i otoczenie, bo w spółdzielni chodzi też o to, żeby właśnie zaspokajać potrzeby członków spółdzielni i te takie bytowe, i te takie właśnie powiedzmy samorozwojowe. I też wspólnie oddziaływać na otoczenie w sposób, który się uważa za ten korzystny. I to się staramy od 10 lat robić i wydaje mi się, że na razie te 10 lat nieźle nam się udaje.
To ja dorzucę horror.
A jednak.
Otóż wydawało nam się 10 lat temu, że będziemy zarabiać na książkach.
A wytniemy to, proszę
Państwa. Tak, więc tu na pewno częścią też to mi się skojarzyło, jak Barbara powiedziała o wzajemnym uczeniu się. Na pewno wiele się przez te 10 lat nauczyliśmy i funkcjonowanie na polskim rynku książki jest jednym z naszych bogatych doświadczeń.
Bogatych doświadczeń. Ale chciałabym, żeby bogatych przenosiło się na zasoby.
Nie obogacających materialnie.
To znaczy, absolutnie to nie był złośliwy przytyk. Zwłaszcza, że 10 lat... Jestem na świeżo akurat po rozmowie z właścicielką wydawnictwa Pauza, która obserwuje rynek od końca lat 90. Ale Pauza ma 8 lat, więc zbliża się też do dekady. I absolutnie Anita Musiał powiedziała, że nawet na przestrzeni funkcjonowania Pauzy rynek zmienił się diametralnie. Nie mówimy euforycznie, że jest lepiej, więc zakładam, że tego rodzaju deklaracja, że kiedyś wydawało nam się, weryfikuje oczywiście czas, pracę, zasoby, możliwości, ekonomię, ale z drugiej strony wy wciąż w tym trwacie. A to znaczy, że dostrzegacie w tym taki element, który jest no właśnie integralną częścią, jest ideą, której się nie chcecie pozbyć, jest jednak czymś, w czym widzicie być może wyższy aniżeli materialny cel. Jak to wygląda?
Wiesz, to jest trochę tak, że my się uparcie trzymamy działania w kryzysie i dla nas tak naprawdę ten kryzys świata książki
przynajmniej dla mnie, ale no, chyba nie tylko dla mnie, skoro w tym trwamy, był właściwie takim dodatkowym impulsem, żeby się tej działalności księgarskiej trzymać, żeby się po prostu nie poddawać. No bo tak jak mówisz, no, uważamy istnienie księgarni stacjonarnych, których już jest coraz mniej, za pewną wartość. Mm-hmm. I jesteśmy też solidarne i solidarni z środowiskiem. Staramy się współpracować i działać na rzecz tego, żeby jeszcze przetrwały te księgarnie.
Mm-hmm. Rozumiem, że tutaj mamy bardzo krótką drogę do tego, żeby opowiedzieć o Domu Kultury. Bo w zasadzie jednym z postulatów czy pewnej zmiany, skoro już wywołałaś księgarnie tak zwane kameralne, czy księgarnie niezależne, jakkolwiek byśmy ich nie nazwali, czujemy tak czy siak wspólną myśl łączną i wspólną dla tych przestrzeni, no jest jednak to, żeby właśnie traktować je jako domy kultury. Po prostu, żeby obserwować wachlarz działań, które się w nich odbywają, dzieją, wydarzają. Oczywiście przeróżnym sumptem, jeśli chodzi o finansowanie, no ale jednak to jest ten element wspólny. Więc czy to jest dobry moment, żeby opowiedzieć o domu kultury?
No myślę, że każdy moment jest dobry, żeby opowiedzieć o prowadzonym przez spółdzielnię Ogniwo Domu Kultury. Tak, jak Wera zaczęła opowiadać, czym jest spółdzielnia, to użyła tego określenia kawiarnia, księgarnia, ale myśmy dosyć szybko stwierdzili, że opowiadanie o spółdzielni przez pryzmat tego, co się w niej sprzedaje, to niekoniecznie jest to, co jest najważniejsze, to znaczy, że sprzedajemy kawę, sprzedajemy książki, że ważniejsze jest to, co się w spółdzielni dzieje.
A co się dzieje w spółdzielni?
A dzieje się bardzo dużo, bardzo różnorodny mamy program. Bo praktycznie codziennie mamy jakieś wydarzenia, przynajmniej od wtorku do soboty. I są to zarówno spotkania autorskie, już tak mówiąc typowo, kategoriami, wystawy, koncerty, warsztaty, klub czytelniczy i inne spotkania różnych grup dyskusyjnych, czasem nawet warsztaty taneczne. No i też jest ogromna rozpiętość tematyczna i bardzo różne podgrupy naszej społeczności się przeplatają.
Współtworzą też program.
Tak, bo to myśmy zaczęli używać tych określeń najpierw spółdzielczy, potem Społeczny Dom Kultury, zanim się to stało modne. Bo właśnie taką cechą dosyć typową dla spółdzielni naszej jest to, że ten program powstaje tak oddolnie. Z jednej strony są wydarzenia, które tworzą spółdzielcy i spółdzielczynie. I to zarówno jakieś takie autorskie pomysły po prostu jednej osoby ze spółdzielni, jak takie rzeczy, które powstają grupowo. Z drugiej strony są rzeczy, które przychodzą do nas zupełnie z zewnątrz. Ktoś przychodzi, widzi, że jest takie miejsce, to organizujecie spotkania, to czy mogę u was zorganizować to czy tamto. No i jest też pewna jakaś przestrzeń pomiędzy, to znaczy rzeczy, które robimy we współpracy. Ktoś przychodzi z pomysłem albo my mamy pomysł
i działamy.
I ta realizacja tak jakoś jest współdzielona. No i dla mnie super jest to, że czasami wiesz, ktoś przychodzi na jakieś wydarzenie, przychodzi na herbatę, właśnie rozgląda się, potem podchodzi do baru i pyta, mógłbym tu zorganizować wystawę, bo robię takie rzeczy i pokazuje na telefonie, jakie robi rzeczy. I trochę w ten sposób, trochę też pocztą pantoflową ten program spółdzielni i też to, jakie grupy w spółdzielni bywają i się rozwijają, to trochę w ten sposób się rozszerza.
Proszę państwa, ja nam dam moment na oddech muzyczny. Mam nadzieję, że Paweł Lorenz, który realizuje dzisiejszy program, nas trochę pobudzi, tak? Wszyscy jesteśmy pobudzeni od rana, po prostu to już jest taka godzina, że jesteśmy w kwiecie po prostu działalności fizyczno-psychicznej. Barbara Grobler, Weronika Śmigielska w studiu Radia Kraków Kultura. Rozmawiamy o 10 latach, 10 długich urodzinach spółdzielni Ogniwo. Barbara Grobler, Weronika Śmigielska w studiu Radia Kraków kultura, my jesteśmy zagadane, proszę państwa, też przed, w tak zwanym pomiędzy. I wyniknął tutaj temat, na którym pozwolicie, że ja się zatrzymam, bo on mnie jakoś intryguje i interesuje. To znaczy w świecie, w którym mówimy o przestrzeniach mocno spolaryzowanych, w której wylewa się po prostu z każdej strony narracja raczej antagonistyczna, nagle mamy opowieść o tym, że w ogniwie mogą łączyć się banieczki i to jeszcze działa. To opowiedz o tym łączeniu się banieczek, bo mnie się to podoba.
Okej. No bo mówiłam trochę o tym, że właściwie Georgina zaczęła od tego, że kojarzyła ogniwo głównie jako księgarnię, a tutaj dzieje się dużo więcej rzeczy i czy to tak jest, że ludzie nas tak kojarzą? Ja mówię, że różnie, no bo niektórzy to kojarzą nas raczej z miejscem, w którym nie wiem, przyszli zrobić transparenty, a potem się patrzą przez regał, stoi, wy sprzedajecie te książki w ogóle, a to jesteście też księgarnią, to super. Mm-hmm. No i właśnie przychodzą do nas ludzie z różnych, wiedzeni różnymi potrzebami, z różnych stron i bardzo lubię widzieć, jak się te różne grupy przeplatają. Jak ktoś, kto, nie wiem, przyszedł na klub czytelniczy, potem właśnie przychodzi malować te transparenty mm-hmm. przed demonstracją na przykład. I te grupy się jakoś łączą i widzę, że po prostu budujemy w ten sposób społeczność, która ma różne takie podgrupy, ale one mają różne punkty przecięcia, różne punkty styku. I taka...
Chociażby wy jesteście takim punktem styku.
Tak, ale nie tylko spółdzielcy jako spółdzielcy. To znaczy, wiesz, no bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi do spółdzielni na jedno wydarzenie, drugie i zaczyna się interesować tym, co jeszcze się w ogóle tutaj mhm. dzieje i zaczyna poznawać te grupy, które gdzieś w spółdzielni działają, bo jest też trochę takich grup, które regularnie coś w spółdzielni robią. No i taką społeczność nam się udaje współtworzyć i wprawdzie to nie jest jakiś taki proces ciągłe, to znaczy czasami dochodzi nawet do jakichś, nie wiem, drobnych erozji tej społeczności, czy właśnie jakiejś takiej nieciągłości, że na przykład robimy w ogniwie przez dłuższy czas jakiś cykl wydarzeń i wtedy jakoś przerywa się właśnie ciągłość jakichś inicjatyw, ale przez te 10 lat to się odnawia, odbudowuje i ciągle żyje.
Myślę, że to też jest, jeśli się mogę wtrącić.
Musisz. Konieczne jest to, żeby się wtrącać.
To jest część też tego takiej pierwotnej idei ogniwa, to znaczy, że my nie ciągnie nas do takich, wiecie, skomplikowanych terminów, nie? Typu intersekcjonalność. O czym to jest? To jest o tym, że się...
Niektórych ciągnie.
To jest o tym, że się przenikają różne właśnie problemy, aspekty funkcjonowania społecznego i też wykluczenia. No więc ja mam takie poczucie, że bierzemy ten termin i go rozpakowujemy na żywo. To znaczy, że w programie wtedy Ogniwa na przestrzeni tych 10 lat będziemy mieć współorganizowanie pogotowia lokatorskiego, czyli wsparcia prawnego dla lokatorów. Był projekt Kręgi Ogniwa w momencie, kiedy zaczęła się pełnoskalowa inwazja w Ukrainie. To był taki projekt wsparcia rodzin ukraińskich, że jakby tworzyliśmy im partnerstwa, powiedzmy jeden na jeden, czyli osoby, a jedna czy dwie z Krakowa kontaktowały się z tymi rodzinami, które przyjechały i tak wprowadzała je, powiedzmy, w miasto, w funkcjonowanie tutaj. Mieliśmy też Dni Aktywizmu. To jest, teraz się wydarzy po raz drugi, to właśnie z tej też młodej... Wydarzyło Dni Aktywizmu, tak, po raz drugi. Tak, wydarzyły. To jest właśnie pomysł tej... Taki mojej też, no tak, radości naszej, że mamy też nowe, młode osoby przychodzące i dołączające do Ogniwa. I ta ekipa właśnie zrobiła taki długi weekend prezentowania się nawzajem inicjatyw, które być może na co dzień funkcjonują w tym samym mieście, ale się nie znają, albo w tym samym regionie. I obok tego wszystkiego, czy właśnie jednocześnie z tym wszystkim, jest ta nasza działalność właśnie literacka, To jest też kolejny powód. Super jest ta audycja, Georgina. Ja się tak cieszę, że zrobiliśmy to ogniwo. Bo ostatni wątek i dam wam odzyskać głos. Ogniwo oprócz swoich początków było też takim początkowym miejscem dla wielu twórczyń i twórców. Bardzo nas to cieszy, że osoby, które siedziały u nas na czerwonej kanapie, potem dostały Konrada. Słuchajcie, ja nic nie mówię, ale zapraszamy. Była to między innymi Weronika Gogola.
Przepraszam, coś sugerujesz?
Tak, Anna Cieplak, Paulina Siegień, Olga Hunt. To są wszystko osoby, które miały spotkania literackie i premierowe w Ogniwie, zanim dostały Konrada.
No to teraz czuję walkę wśród debiutantów i debiutantek, głównie być może debiutantek, no bo o debiutantach w ogóle w sytuacji myślenia o festiwalu Konrada nie można na razie mówić, znaczy nagrody Konrada, więc no, ja nie wiem, czy my czekamy w ogóle, czy się zastanawiamy nad tym, czy jakiś laureat się pojawi. Być może zapraszamy na czerwoną kanapę, jak rozumiem, tak?
Zapraszamy.
Zamilkłyście.
A bo tak jesteśmy zgranym z Barbarą duetem, ale tak się na bieżąco dogadujemy, która przejmuje głos.
A wiecie, o co chciałam was zapytać? Nie wiem, czy to będzie miłe pytanie, chociaż absolutnie wszelkie najlepsze emocje mam dzisiaj ze sobą, ale kwestia finansowania i finansów, bo to jest zawsze taki temat, który jest może nie, że problematyczny, ale... Każdy, powiedziałabym, że organizatorom, a może tak, nastręcza pewnych problemów. Zastanawiam się, czy wy jesteście tak zwanym trzecim sektorem? Do kogo was porównać? Czy macie absolutnie jako spółdzielnia te same prawa, na przykład, żeby występować z wnioskami grantowymi? Albo z wnioskami wsparciowymi ze strony miasta? No bo jednak walor, wiecie, oddolnego działania, aktywizmu, jakkolwiek tego nie nazwiemy, działania kulturotwórcze i tak dalej, absolutnie wzmacniają tę tak zwaną tkankę miejską, kulturalną i tak dalej. Na co wy jako spółdzielnia w takim razie możecie liczyć w takim układzie sił, że tak powiem?
To ja może teraz wrócę do tego, co Wero wrzucała jeden z kamyczków, że jesteśmy też przedsiębiorstwem społecznym i później to rozpakujemy, to może to jest ten moment. Przedsiębiorstwa społeczne to są... takie prowadzące działalność gospodarczą podmioty, które oprócz tego, że prowadzą jakąś działalność dla zysku, znaczy właśnie, to generalnie prowadzą działalność nie dla zysku i oprócz działalności takiej powiedzmy komercyjnej, czysto działalności gospodarczej, to też właściwie dobra, pomieszałam trochę, bo można być przedsiębiorcą społecznym z dwóch powodów,
ale mówię o tego właśnie czujecie państwo tę sytuację, po prostu jest
reintegracji
tutaj problem,
zawodowej albo świadczenia usług społecznych i my jesteśmy tym przedsiębiorstwem społecznym, tym typem przedsiębiorstwa społecznego, które świadczy te usługi społeczne
w zakresie kultury. Niespodzianka.
Tak. Więc to działa tak, że te usługi społeczne, które świadczymy, w większości finansujemy tą naszą działalnością gospodarczą, ale to zawsze tych kilka tysięcy miesięcznie brakuje z tego, co jesteśmy w stanie działalnością gospodarczą wypracować, żeby się te wszystkie niebiletowane wydarzenia odbyły z właśnie, gdzie jest wolny wstęp na wydarzenie, a jest autor prowadzący, na przykład w przypadku spotkania autorskiego, czy inna praca została wykonana i trzeba ją...
To znaczy jest to szereg rzeczy. Trzeba otworzyć miejsce, trzeba przyjść, trzeba włączyć prąd, trzeba przygotować przestrzeń, trzeba ją posprzątać raz i drugi. No jakby to nic nie robi się samo.
Nic nie robi się samo.
To nie jest tylko opowieść o prowadzącym i autorze. Przepraszam, że tak stanę trochę w kontrze, ale no to jest po prostu szereg działań i zaplecze, które się po prostu daje i utrzymuje.
Tak, no i właśnie częściowo to utrzymujemy tak zwaną działalnością gospodarczą, ale nauczyliśmy się przez te 10 lat też czerpać ze wsparcia naszej społeczności i też nie wstydzić o nie prosić. Nie nauczyliśmy się wcale jeszcze. To jest raczej coś, co sobie powtarzamy, że się nauczyliśmy tak na zasadzie fake it until you make it.
Ja myślę, że to jest faktycznie bardzo duża lekcja tych ostatnich 10 lat, ponieważ teraz ja zrobię taki skok znowu. Komentarz zewnętrzny, proszę państwa. No, że panujące, takie panujące przekonanie o przedsiębiorstwach i zresztą wątek, który też się przewija w rozmowie o lokalnych księgarniach, jest taki, że jak wy robicie, proszę państwa, biznes i on się nie spina, to to jest wasza wina.
Tak, to
znaczy, że
jesteście
frajerami, źle do tego podeszliście. No i ogólnie przypadek i księgarni lokalnych, i tym bardziej takiego społecznego domu kultury, jakim my jesteśmy, który ma na celu być miejscem dostępnym, to znaczy u nas, jeżeli przyjdziecie na herbatę czy inne napoje, zobaczycie, że te ceny, od początku nam na tym zależało, są dużo niższe niż w statystycznych miejscach, czy właśnie takich regularnych kawiarniach. No bo właśnie, bo chcieliśmy, żeby zarazem na spotkanie, które mówimy, że chcemy, żeby było otwarte dla różnych grup, dostępne, niekoniecznie dla grup też z wysokimi dochodami, nie możemy jednocześnie ich odstraszać ceną herbaty na barze.
Na przykład.
Na przykład. Więc od początku, jeżeli właśnie mamy taką wizję, że to ma być miejsce współtworzone społecznie, które będzie miało tę działkę jak najbardziej komercyjną, żeby się utrzymać, ale jednak główny fokus jest na taki program wartościowy, kulturalnie i społecznie, to słuchajcie, zdradzę wam taką tajemnicę. Otóż to się może nie spiąć. I to nie znaczy, że z tą częścią komercyjną coś jest nie tak. To znaczy, że ta odpowiedzialność za to miejsce właśnie no musimy ponosić wspólnie. I przez lata to jest też coś, na co jestem gotowa to przyznać po 10 latach. My tę działalność współfinansowaliśmy też jako spółdzielcy, tak? No, zdarzało się, że właśnie tutaj wrzucaliśmy zrzutkę i apelowaliśmy tak punktowo do naszej społeczności, ale wielokrotnie też po prostu dopłacaliśmy do tego. To jest też coś, co się zmieniło na lepsze w ostatnich latach. To znaczy jednak tych różnych form, powiedzmy, wsparcia i projektów, które możemy współorganizować, czy wsparcia też dla księgarni lokalnych, które organizuje miasto. Jednak te opcje się zaczęły pojawiać i staramy się w takim zakresie, w jakim możemy z nich korzystać. Natomiast akurat właśnie dosłownie w prima aprilis ruszyliśmy z naszą nową kampanią właśnie podzielenia się tą odpowiedzialnością z naszą społecznością i serdecznie zapraszam państwa do odwiedzenia naszego Patronite'a. Jest tam szczegółowo opisane, są tam właśnie też wypisane nasze koszty, to z czego, jak się rozkładają przychody z tej naszej działalności komercyjnej, no i właśnie ile tam brakuje, jest taka rozpiska i tego właśnie teraz potrzebujemy. To znaczy, chcielibyśmy, żeby...
To jest też ciekawe, że kiedy o tym mówisz, to się wycofujesz.
Tak.
Absolutnie tutaj nie chcę zabierać swojego osobistego stanowiska, ale zastanawiam się, dlaczego w ludziach, którzy są aktywni, pracują, starają się, bo to bardzo łatwo zweryfikować. Pewna transparentność, jak też was czytam i rozumiem, wam towarzyszy. Dziwię się, że wycofujecie się równocześnie apelując o to, żeby współtworzyć to miejsce również finansowo. To chyba nasza narodowa jakaś niemoc, mam wrażenie.
Może to jest też kwestia tego, w jaki sposób się uczymy właśnie mówić o finansowaniu. No i znowu, to ciągle może być tak, że okej, nazwałam tę kwestię odpowiedzialności za własny sukces biznesowy, ale to przekonanie takie zakrzewione przez te posttransformacyjne lata w Polsce gdzieś tam dalej we mnie tkwi, tak, że... No właśnie, że to nie jest to, czego w ogniwie, czy tam też co staramy się jakoś na nowo z tym pracować, to jest na przykład kwestia marketingu. Mamy taką tradycję co roku, jak jest Black Friday, zobaczycie u nas posty, można tam sobie prześledzić wstecz, że my po prostu rok w rok mówimy, dzisiaj jest ten szczególny dzień, znowu możecie kupić nas książki po cenach okładkowych. I to jest, nie chcemy też budować takiego przekazu, czy łapać naszych klientów w takie pułapki właśnie promocyjne. Oczywiście, jak jest spotkanie autorskie, to w jego wieczór będziemy mieć rabat na książkę. Natomiast nie operujemy naturalnie, nie czujemy się jak ryby w wodzie w takim marketingu sprzedażowym. I myślę, że to, co jest dla nas ważne, to właśnie przejście na taki szczery komunikat. To znaczy, popatrzcie, tworzymy dla was to miejsce, wy je współtworzycie. Potrzebujemy też współtworzenia w warstwie finansowej. I to jest inny, no właśnie, dla mnie to nie jest komunikat sprzedażowy, który mi się kojarzy z tym, że przemaluję te trawy trochę bardziej na zielono i powiem, że to jest trawa premium i teraz coś tam. To znaczy, to po prostu nie jest nasz sposób funkcjonowania. A jednocześnie no to jest też o tym, że tego wsparcia faktycznie bardzo potrzebujemy i to nie jest tak, że kolejna dekada spółdzielni Ogniwo jest ekonomicznie zagwarantowana. To też jest ten trudny moment, tak, że my od lat staramy się reorganizować, ale na pewno, żeby dalej prowadzić działalność, potrzebujemy też wsparcia.
Chciałam zakończyć jakoś super optymistycznie. Wybiłaś mnie z tego super optymistycznie. Nieubłaganie nasz czas się kończy, więc po pierwsze trochę się zobowiązuję do tego, żebyście nas odwiedziły raz jeszcze, bo wydaje mi się, że absolutnie wątków jest znacznie więcej do tego, żeby o nich porozmawiać, ale też myślę, że jesteście doskonałą grupą, doskonałymi opowiadaczkami już po tej dekadzie z hakiem do tego, żeby opowiedzieć, czym jest w ogóle wspólnota i odpowiedzialność, bo jeżeli mówimy o kulturze, jeżeli mówimy o pociągnięciach przeróżnego autoramentu, to może to jest też czas, żeby rozmawiać, namawiać, wciągać i opowiadać. To ostatnia rzecz, bo muszę o to zapytać. Czego wam życzyć na następną dekadę? Albo dwie, albo trzy, albo cztery?
No, przede wszystkim kolejnej dekady istnienia spółdzielni Ogniwo ja bym sobie życzyła.
Ja bym sobie życzyła zmian na rynku książki, zmian w zakresie wspierania społecznych inicjatyw kulturalnych, ale najbardziej tak dzisiaj to sobie życzę, żebyście wszyscy wpadły na nasze urodziny. 10 maja impreza urodzinowa, 9 maja debata z udziałem Janasowej i Moniki Borys. To jest takie lustrzane odbicie debaty, która otworzyła działalność Ogniwa. Zapraszamy serdecznie niebawem wydarzenia na Facebooku. Tak, życzcie nam entuzjazmu dalszego.
A jak tak patrzę na was, to chyba wam nie brakuje. Barbara Grobler, Weronika Śmigielska były moimi i państwa gościniami.
Radio Kraków Kultura.